Proszę Państwa, temat taki naprawdę, jaki przygotowałem, o co chodzi w Eucharystii. I żeby ten temat przedstawić, to absolutnie trzeba przypomnieć o tym, co w naszym społeczeństwie, myślę, że nawet niewierzący dobrze wiedzą, że samą istotą wiary chrześcijańskiej jest Jezus Chrystus. Chodzi o to, że my chrześcijanie wierzymy nie tylko, że Syn Boży stał się człowiekiem, że dokonał naszego odkupienia, że zmartwychwstał i nas wszystkich chce obdarzyć życiem wiecznym, ale że On żyje, że można się z Nim spotkać. Co więcej, wszyscy są zaproszeni do spotkania z Nim. To jest samą istotą wiary chrześcijańskiej. Ja bym tę moją prelekcję, bo nie wiem, jak to nazwać, na temat Eucharystii, zaczął od zdania, jakie znajduje się w Ewangelii, a stosunkowo rzadko zwracamy na nie uwagę. Mianowicie Pan Jezus na ostatniej wieczerzy powiedział takie tajemnicze zdanie: pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. Dopiero kiedy odejdę, poślę go do was. I to jest pytanie, które natychmiast się pojawia. Mianowicie, dlaczego odejście, fizyczne odejście Jezusa od grona swoich uczniów było warunkiem zesłania Ducha Świętego, daru Ducha Świętego? I odpowiedź jest niesłychanie istotna dla zrozumienia wiary chrześcijańskiej i w związku z tym szaleje Państwa proszę o taką uwagę szczególną na najbliższe 3 minuty. Mianowicie, Jezus Chrystus, Syn Boży, ten, którego Ewangelia Jana przedstawia, że jest Bogiem, który jest u Boga, jest Słowem, przez które wszystko się stało. Jest Bogiem prawdziwym, równym przedwiecznemu Ojcu, stał się prawdziwym człowiekiem. Otóż, żeby być do końca prawdziwym człowiekiem, to musi się przyjąć ludzką partykularność. Krótko mówiąc, Syn Boży, kiedy stał się człowiekiem, narodził się w konkretnym miejscu, w konkretnej kulturze, z konkretnej matki, w konkretnym czasie. I teraz pojawia się wielkie pytanie, jak to możliwe, że prawdziwy człowiek, a więc również sam zanurzony w ludzkiej partykularności, że on jest Zbawicielem wszystkich ludzi, niezależnie od tego, w jakim czasie żyją i w jakim miejscu na ziemi przyszło im żyć. I w tym miejscu właśnie mamy możliwość zobaczenia, czym jest Kościół i czym jest Eucharystia. Mianowicie, odkupienie dokonało się przez jednego z nas, przez prawdziwego człowieka, Jezusa z Nazaretu. Tak, On jest boską osobą Syna Bożego, ale dokonał odkupienia w ludzkiej naturze, zatem zanurzony w ludzkiej partykularności. W tejże ludzkiej naturze zmartwychwstał i teraz otworzyła się możliwość Jego prawdziwej, realnej obecności uniwersalnej. Kiedy historycznie żył wśród ludzi, owszem, Ewangelie zapisują, że tłumy za Nim chodziły, niekiedy przynajmniej, ale myślę, że jakby dobrze policzyć, to 2 milionów byśmy się nie doliczyli. Z całą pewnością Jana Pawła II słuchało bez porównania więcej tłumów niż Jezusa Chrystusa. Tak tylko, że Jan Paweł II był sługą, a Jezus Chrystus przyszedł, żeby dokonać zbawienia. Jest prawdziwym Bogiem, Synem Bożym. Otóż z chwilą, kiedy zmartwychwstał, stała się możliwość Jego uniwersalnej obecności dla ludzi, dla tych ludzi, którzy w Niego uwierzą, którzy chcą się z Nim spotkać. I na tym polega dar Kościoła. Z jakiejś perspektywy, to oczywiście nie jest ścisła definicja Kościoła, tylko to jest wskazanie na pewien aspekt Kościoła, w jakim sensie Kościół to jest dar umożliwiający niewyobrażalnie bezpośredni dostęp do Jezusa Chrystusa. Dostęp niewyobrażalnie bardziej bezpośredni niż ten, który mieli apostołowie z Nim przebywający na co dzień. Mało, bardziej bezpośredni niż w czasach Jego historycznego życia na ziemi miała do Niego sama Jego Matka. Matka Maryja, wyróżniona przez Boga najszczególniej z tego względu, że powołana do bycia Matką Syna Bożego. Krótko mówiąc, dzięki temu, że Jezus zmartwychwstał i przekroczył ludzką partykularność, nie przestając być prawdziwym człowiekiem, dzięki temu stał się możliwy dostęp do Jezusa aż tak bezpośredni, że apostoł Paweł pisał, że żyję ja, ale już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. Że już bardzo realnie Paweł opisuje swoje relacje z Jezusem jako ja w Nim, a On we mnie, my w Nim, a On w nas. To jest dar Kościoła. Otóż najszczególniejszym wyrazem, najszczególniejszym miejscem tego niewyobrażalnie bezpośredniego dostępu do Jezusa jest właśnie Eucharystia. I po to, żeby się przypatrzeć darowi Eucharystii, sensowi Eucharystii, tutaj mnie zaprosiliście. Ja bym zaczął, bo oczywiście jakoś tam spróbujemy także w jakąś część czasu poświęcić na przedstawianie struktury liturgii eucharystycznej, symboliki liturgii eucharystycznej. To będziemy się jakoś tam ślizgali, ale sądzę, że dla nikogo z Państwa nie są to rzeczy kompletnie nieznane, raczej wręcz przeciwnie. Otóż Eucharystia, gdyby znów aspektowo nazwać ten dar, bo on jest czymś więcej, ale gdyby aspektowo nazwać ten dar, to jest realne uobecnienie tej miłości, w której Jezus Chrystus przeszedł przez krzyż. Dlaczego właśnie przez krzyż Jezusa Chrystusa zostaliśmy odkupieni? Rzecz jasna, nie dlatego, że Jezus się wtedy straszliwie nacierpiał. Zostaliśmy odkupieni przez krzyż Jezusa Chrystusa, dlatego, że Jezus nawet w momencie, kiedy dosłownie cały cyklon zła natarł na Niego na Kalwarii, to znaczy siły ciemności zrobiły wszystko, żeby wykazać, że to nieprawda, że ten świat jest Boży, że to nieprawda, że ostatnie słowo należy do miłości. Jak wiadomo, kara ukrzyżowania polegała nie tylko na tym, żeby w możliwie jak największych mękach zadać drugiemu człowiekowi śmierć, ale polegała także na tym, żeby przymusić tego człowieka do przeklinania własnego losu i własnej nauki i wszystkiego, co mu było drogie. To jakby to powiedzieć, w gruncie rzeczy sąd nad skazańcem dopiero się zaczynał w momencie, kiedy on był skazany na ukrzyżowanie. Sąd nad skazańcem dokonywał się w czasie jego tych potwornych tortur ukrzyżowania. I okazało się wówczas, że miłość jest potężniejsza. Co więcej, okazało się, że Bóg, że siły dobra nie muszą w ogóle podejmować bezpośredniej walki z siłami zła. Wystarczy, że są sobą w oparciu o moc Bożą, że wierność dobru nawet wtedy, kiedy to po ludzku niemożliwe, jest jakby samą istotą tego, co się stało na Kalwarii. Otóż Eucharystia jest to realne uobecnienie tej miłości, jaka się stała na krzyżu Jezusa Chrystusa, a dlatego ona jest tak niesłychanie ważna dla wierzących w Chrystusa, bo w liturgii eucharystycznej jesteśmy zaproszeni do włączenia się w tę postawę Jezusa Chrystusa. My, słabi, z natury do takiej postawy niezdolni, ale ufamy, że Pan Bóg nas jakoś będzie umacniał i do zmartwychwstania razem z Jezusem Chrystusem doprowadzi. Ja jeszcze na sam koniec tego ogólnego przedstawienia Eucharystii zwrócę uwagę na taki bardzo ciekawy fragment, jaki się znajduje w encyklice Ojca Świętego Franciszka Lumen Fidei, mianowicie to jest numer 4 Lumen Fidei. On tam nawet nie mówi o Eucharystii, on tam mówi o świetle, w którym Kościół, czyli lud Boży, idzie do zbawienia. I mówi, że jest to światło, które jednocześnie płynie z przeszłości, to znaczy z krzyża Chrystusowego, który jest wciąż aktualny i wciąż ma moc ogarniania tych wszystkich, którzy w Jezusa wierzą. I światło, które także idzie z przyszłości, z tego świata, który będzie naszym losem, naszym przeznaczeniem wiekuistym, światła zmartwychwstania, światła chwały wiecznej. I na tym skończyłem ten ogólny wstęp pokazujący, w którym próbowałem pokazać, oczywiście Państwo w czasie dyskusji możecie się dopytać więcej, próbowałem pokazać samą istotę misterium eucharystycznego. Teraz spróbuję cały czas w wielkim skrócie powiedzieć Państwu, co Pismo Święte mówi na temat Eucharystii. Otóż w Nowym Testamencie na temat Eucharystii są 4 następujące rodzaje tekstów. Po pierwsze, jest olbrzymi rozdział 6 Ewangelii Jana, który się rozpoczyna od opisu rozmnożenia chleba, cudownego rozmnożenia chleba, i którego przedmiotem jest obietnica Eucharystii. To tam padają te słowa, które pewnie każdemu z nas jakoś się wielokrotnie obijały o uszy, że jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie i tak dalej, i tak dalej. I że ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja jest prawdziwym napojem. I na co uczniowie zareagowali bardzo głębokim zgorszeniem. Znaczy, jakżeż to możliwe, że jego ciało będziemy spożywali? I ewangelista zapisuje, że większość jego uczniów wtedy odeszła. I Pan Jezus nie próbuje ich przytrzymać za guzik i mówi, słuchajcie, ja się trochę przejęzyczyłem, to w gruncie rzeczy tylko chciałem mówić symbolicznie. Nie. On naprawdę chciał aż takim darem obdarzyć i zareagował pytaniem do tej mniejszości, która pozostała. A może i wy chcecie odejść? Proszę bardzo, droga wolna. I wtedy Piotr, bardzo często w Ewangeliach Piotr wypowiada się w imieniu wszystkich uczniów: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. To jest ta scena, która w gruncie rzeczy uniemożliwia takie no, rzetelną interpretację daru Eucharystii, czysto symboliczną. Niewątpliwie Eucharystia jest darem ciała, darem krwi Chrystusa, które za nas zostały ofiarowane. I druga grupa tekstów to jest opis ustanowienia Eucharystii w trzech pierwszych Ewangeliach, tak zwanych Ewangeliach synoptycznych. Opis, który także znalazł się w czwartej redakcji, mianowicie w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Opis ustanowienia Eucharystii, kiedy Jezus niewątpliwie odbywając razem z uczniami wieczerzę paschalną, czyli starotestamentalną wieczerzę paschalną, rzecz szalenie ciekawa, podczas której nie było baranka. W samej istoty wieczerzy paschalnej należało spożywanie baranka. Tutaj nie było baranka, bibliści rozmaicie to wyjaśniają. Fakt faktem, że baranka nie było, bo barankiem był ten, który nazajutrz miał umrzeć na krzyżu. Najmocniej ewangelista Łukasz podkreśla, że to, co się stało podczas ostatniej wieczerzy, to ma być realizowane w Kościele po odejściu Jezusa. U Łukasza bardzo wyraźnie jest napisane: to czyńcie na moją pamiątkę. Pamiątka w tamtej kulturze, krótko mówiąc, Biblii, jest to słowo wyrażające o wiele głębszą rzeczywistość niż w naszym polskim języku. Pamiątka ma w sobie także wymiar uobecnienia. Wreszcie trzeci rodzaj tekstów na temat Eucharystii, mianowicie świadectwa o odprawianiu Eucharystii w pierwszym Kościele. W Dziejach Apostolskich Eucharystia jest nazwana łamaniem chleba. Ja sobie wypisałem z drugiego rozdziału, werset 42. Trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Rzecz szalenie ciekawa, że w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich jest wyraźny zapis odprawiania Eucharystii w niedzielę. To jest, ta niedziela jest nazwana pierwszym dniem po szabacie. W niedzielę, czyli w dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. To jest 20 rozdział, werset 7. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł przemawiał do braci. Zebraliśmy się na łamanie chleba. Tam zresztą miało miejsce wydarzenie, które jest wielką pociechą dla kaznodziejów, mianowicie taki młodzieniec, być może student, ja teraz się wygłupiam, imieniem Eutych usnął w czasie kazania Pawłowego, spadł i nieszczęśliwie się zabił. A jak kogoś Państwa interesuje, to zaglądnijcie do... Bo na trzecim piętrze było to spotkanie. Tak, no z trzeciego piętra spaść to rzeczywiście. A jak to kogoś interesuje, to dalszy ciąg można znaleźć w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. I wreszcie czwarty nowotestamentalny tekst mówiący o Eucharystii to wspomniany już 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian, gdzie Paweł oprócz tego, że przedstawia zapis tego, co się stało podczas ostatniej wieczerzy, piętnuje nadużycia, jakie się zdarzają przy odprawianiu Eucharystii. Mianowicie od razu się ujawniły różnice, marksista by powiedział, klasowe pierwszych chrześcijan, to znaczy bogatsi przychodzili ze swoją wałówką, a biednym ślinka ciekła, prawda? I Paweł pisze, prawda, jak już nie chcecie się dzielić, prawda, to przynajmniej przychodźcie na jedzenie, prawda? Nie, ja mówię oczywiście skrótem. Jeżeli idzie o ten tekst, jest tam także bardzo ostre ostrzeżenie, że Eucharystię można odprawiać świętokradzko. Paweł pisze tam, że kto spożywa lub pije niegodnie, potępienie sobie spożywa i pije. To jest 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian. I żeby zakończyć takie króciutkie przedstawianie biblijnych źródeł prawdy o Eucharystii, to zwrócę uwagę na dwa najistotniejsze symbole starotestamentalne Eucharystii. Na pierwszy z tych symboli sam Pan Jezus zwrócił uwagę we wspomnianym 6 rozdziale Ewangelii Jana. Ojcowie wasi na pustyni jedli mannę i pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Krótko mówiąc, manna, pokarm, którym Bóg cudownie karmił swój lud podczas drogi do ziemi obiecanej, była symbolem Eucharystii, pokarmu zupełnie innego. Lud Boży w czasie wędrówki do ziemi obiecanej szedł do ziemi obiecanej doczesnej i też otrzymywał mannę, pokarm doczesny. Eucharystia, która jest dana wierzącym w Chrystusa w drodze do ziemi obiecanej wiekuistej, też wierzący otrzymują na tę drogę pokarm, ale pokarm duchowy, pokarm zupełnie innego waloru. I drugi niezwykle istotny, no fundamentalny symbol, starotestamentalny symbol zapowiadający Eucharystię, to rzecz jasna baranek paschalny. Zarówno ten baranek, który był zabity podczas wyjścia z ziemi niewoli, to jest 12 rozdział Księgi Wyjścia, jak baranek uczty paschalnej. Proszę Państwa, przejdę teraz do króciutkiego przedstawienia symboliki liturgii eucharystycznej, także struktury liturgii eucharystycznej. To musi być króciutkie, ale ufam, że do godziny 8 to skończę na pewno, ale chciałbym skończyć wcześniej. Jeżeli idzie o liturgię eucharystyczną, tradycyjnie to na ogół już uczy się tego dzieci przed pierwszą komunią świętą. I pewnie większość z Państwa o tym wiecie. Tradycyjnie liturgia eucharystyczna dzieli się na dwie części, to znaczy liturgię Słowa Bożego i liturgię ofiary. w dawnych czasach, to znaczy jeszcze kiedy ja się przygotowywałem do pierwszej komunii, to się nazywała msza katechumenów i msza wiernych. Jeżeli ktoś z Państwa bywa na mszy świętej odprawianej w kościele, czy to prawosławnym, czy to grekokatolickim, to tam jest nawet takie bardzo ostre zaznaczenie, kiedy się kończy liturgia katechumenów, mianowicie celebrans, a może diakon, ja już nie pamiętam, śpiewa dveri, drzwi, patrzcie na drzwi, czy jesteśmy już tylko my wierzący, czy nieoszczeni katechumeni, czy już wyszli, prawda, bo liturgia katechumenów była dostępna łatwiej ludziom z zewnątrz. Liturgia ofiary była zarezerwowana tylko dla ludzi ochrzczonych. Proszę Państwa, ja zwrócę uwagę na takie dwa słowa, które w czasie każdej liturgii eucharystycznej pojawiają się co najmniej 4 razy. I wtedy zawsze uczestniczy są w postawie stojącej. Mianowicie chodzi o słowa, które rozpoczynają każdą liturgię eucharystyczną, także kończą i w czasie samej mszy co najmniej 2 razy są używane. Chodzi o słowa Pan z wami. Dość łatwo przywyknąć do takiego pozdrowienia i traktować je no, jako takie zwyczajne słowa powitania. Natomiast te słowa wyrażają wiarę, że my, którzyśmy się teraz zgromadzili, gromadzimy się wokół Jezusa, który już teraz jest obecny wśród nas. Tak jeszcze ofiara nie jest uobecniana, szczyt Jego obecności dopiero nastąpi w momencie przeistoczenia, ale On już teraz jest żywy wśród nas. I z tego powodu te słowa Pan z wami są w liturgii zarezerwowane dla kapłana, ewentualnie diakonowi wolno tych słów używać. I proszę Państwa, to samo oznacza postawa stojąca podczas Ewangelii. Kiedy się czyta Ewangelię, zawsze uczestnicy słuchają jej na stojąco, w wierze, że to sam Chrystus przemawia, że te czyny, o których Ewangelia mówi, są to czyny, których Chrystus żyjący chce dokonywać z nami. Wtedy rzecz jasna o wiele łatwiej zrozumieć te wymiary głębokie różnych cudów uzdrowienia, dajmy na to, kiedy czytamy o uzdrowieniu niewidomych, czy głuchych, czy trędowatych, czy sparaliżowanych, to łatwiej wtedy jakby otworzyć się na ten wymiar, że teraz, dzisiaj Chrystus nas, którzy pod niejednym względem jesteśmy ślepi, głusi i trędowaci i sparaliżowani, chce nas uzdrawiać. Tak mi przyszło do głowy, co to znaczy na przykład, że ja jestem sparaliżowany, bo to bardzo wiem, że jestem sparaliżowany. Sparaliżowany zła specjalnie wielkiego nie czyni, ale dobra też niewiele. Prawda? I Panie Jezu, Ty nas uzdrawiaj. Ale dobrze, ja już wchodzę niejako w dykteryjki. Proszę Państwa, drugi moment, też niesłychanie ważny, początkowy liturgii eucharystycznej, przeproszenie Boga za nasze grzechy. Moment, który wynika z tego, o czym no, częstokroć uczestniczy nie dość wyraźnie pamiętają, że przecież my jesteśmy w trakcie przystępowania do samego Boga. Proszę Państwa, nie jest wykluczone, że ktoś z Was studiuje filologię klasyczną albo historię starożytną, to wtedy no, ma po prostu do czynienia na co dzień z tekstami, starogreckimi czy starołacińskimi autorów pogańskich, pełnymi świadectw, że w gruncie rzeczy poganie, którzy uznawali Boga, którzy mieli potrzebę oddawania czci Bogu czy Bogom, że zarazem odczuwali lęk przed przystępowaniem do Boga. My dzisiaj mało jesteśmy świadomi tego, że praktycznie wszystkie religie pogańskie były bardzo oszczędne w świętowaniu. Znaczy dwa, maksimum cztery święta w roku dość, żeby no, nie narzucać się Bogom, żeby ich nie zdenerwować. Prawda? Dla Bogów to żaden zaszczyt z nami mieć kontakt. I pod tym względem już Stary Testament jest kompletnie rewolucyjny, to znaczy wielokrotnie Bóg sygnalizuje, że Jemu zależy na tym, żebyśmy Go szukali, żebyśmy się z Nim spotykali. My dzisiaj rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim przewrotem religijnym była sama instytucja cotygodniowego święta. Znaczy, że z Bogiem można się spotykać co tydzień i że Jego to cieszy. Że to nie jest tak, że my musimy się lękać, żeby Go nie zdenerwować. Prawda? Jest taka anegdota starożytna, prawda? Okręt prawie, że tonie i jakiś taki malwersant też błaga bogów o ratunek. Ty cicho siedź, bo już bogowie się zorientują, że tu jesteś z nami i utoniemy wszyscy. Prawda? To anegdota, która nie mogłaby powstać w środowisku wierzących, czy to Żydów, czy to chrześcijan. Chodzi mi o to, żeby podkreślić znaczenie tego w ogóle pierwszego momentu, od którego zaczyna się liturgia eucharystyczna. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, bo tak, to jest niezwykły zaszczyt móc tak często przystępować do Boga, mieć tak łatwy dostęp do Boga, ale zarazem no, pilnujmy się, żeby no, przystępować w sposób godny, żeby no, pewne zasady, nie wiem jak to nazwać, zacności były zachowane. No, coś z tego, o czym mówi Ewangelia, przypowieść o zaproszonych nagody i o tym nieszczęśniku, który nie miał szaty godowej. I jak już powiedziałem, liturgia, pierwsza część liturgii eucharystycznej jest to liturgia Słowa Bożego. Wydaje się, że czymś ogromnie ważnym jest od czasu do czasu przypominać sobie, że podczas liturgii eucharystycznej mamy szczególnie uprzywilejowaną możliwość usłyszenia Słowa Bożego. Bo przecież to nie chodzi o to, żeby osiągnąć odpowiednie kompetencje biblijne i wydobywać z tekstu biblijnego jego głębokie treści, ale Słowo Boże jest słowem, które kształtuje wierzących, które kształtuje nie tylko mnie i ciebie, ale także kształtuje nas. I w związku z tym podczas liturgii mamy no, najszczególniejsze możliwości zrozumienia Słowa Bożego. Tu oczywiście się pojawia wielki temat, powiedzmy, kaznodziei nieprzygotowanego, czy kaznodziei jakby zbyt mało wierzącego. To są tematy, które no, Kościołowi będą towarzyszyły do końca świata. Ja mogę złożyć swoje własne świadectwo. Mianowicie, ponieważ w młodości byłem tak ukształtowany, że niesłychanie trudno mi przychodziło publiczne mówienie, to ojejku, ile się człowiek napracował, żeby tą homilię niedzielną napisać. Potem próbowałem się uczyć na pamięć i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym nie, żeby się chwalić, tylko z tego mi zostało to, że naprawdę staram się do każdego kazania, do każdej homilii przygotować solidnie. I proszę Państwa, to jest w ogóle tajemnica nad tajemnicami, dla mnie w każdym razie, że bardzo często mi się zdarza, że kiedy już mówię, przychodzą mi do głowy takie spojrzenia, które nie przyszły mi do głowy w trakcie przygotowywania się do tej homilii. Prawda? Psycholog pewnie by to wyjaśniał bez uciekania się do wymiarów nadprzyrodzonych. Ja w każdym razie tutaj no przynajmniej dopuszczam możliwość szczególnej interwencji Ducha Świętego. Jak pewno wiedzą ci z Państwa, którzy no, uczestniczą w liturgii eucharystycznej, liturgia słowa ma stosunkowo inne zakończenie w niedzielę i wielkie święta, a inne podczas zwyczajnej liturgii eucharystycznej. W niedzielę i wielkie święta zasady się kończy się wyznaniem wiary. Tu ciekawostka, wyznanie wiary w liturgii rzymskiej pojawiło się dopiero w czasach Bolesława Chrobrego. Nie wiadomo zresztą, czy od razu do Polski dotarło, w roku 1014 dopiero. To był wpływ liturgii galikańskiej, prawda, stamtąd to przyszło. Tak czy inaczej, no, dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby to słowo, które no, w niedzielę zawsze ma trzy fragmenty, znaczy Stary Testament, listy apostolskie i Ewangelia. I normalnie homilią ma się kończyć. Proszę Państwa, ja się pochwalę. Mianowicie normalnie odprawiam mszę tę w dni powszednie o godzinie 7:00. I nieraz się zdarza, że na tej mszy są tylko dwie osoby. Znaczy teraz roraty to jest dużo. Myślę, że dobrze ponad setka. Nie liczyłem, ale widzę, że dużo. Ale zdarza się tak w ciągu roku, że ze dwie osoby. I zawsze mówimy homilię. I to nie dlatego, że ja taki gorliwy, tylko po prostu nasza wspólnota ma taką zasadę. Najtrudniejszy moment jest, kiedy ty mówisz homilię i jedna z tych dwóch osób wychodzi. Także I proszę Państwa, przejdźmy do króciutkiego przedstawienia drugiej części liturgii eucharystycznej, to znaczy liturgii ofiary. Ona się zaczyna przygotowaniem darów eucharystycznych, czyli chleba i wina. I to jest moment, w którym duchowo staramy się, jeżeli o tym pamiętamy, dołączyć samych siebie. Dlatego, że w czasie liturgii eucharystycznej nie tylko dokonuje się przemiana chleba i wina w ciało i krew Zbawiciela, ale ma się dokonywać przemiana ludu Bożego właśnie w... Ja może Państwu przeczytam kilka przykładów epiklezy. Epikleza to jest wzywanie Ducha Świętego, żeby przemieniał to, co my Panu Bogu przedstawiamy. Przedstawiamy oczywiście Jego dary. Chleb i wino otrzymaliśmy od Boga, ale przedstawiamy je z prośbą, żeby... Zresztą przeczytam ten... I na ogół przed przeistoczeniem epikleza jest prośbą o to, żeby uświęcił chleb i wino. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. To w jednej modlitwie eucharystycznej, w drugiej pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak dalej, ja tu mam wypisaną całą serię takich modlitw w różnych modlitwach eucharystycznych, a po przeistoczeniu epikleza jest prośbą, żeby Duch Święty na nas uczestników wstąpił. Słuchajmy. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Inna modlitwa. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Z innej modlitwy eucharystycznej. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła, przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Krótko mówiąc, Eucharystia to jest nie tylko dar, nie tylko przemiana chleba i wina w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina, prawdziwą obecność Jego ciała i krwi i Jego całego, ale to jest także misterium naszego przemieniania się, rzecz jasna, na miarę naszej gorliwości religijnej, na miarę, ja nie wiem, czy aż świadomości, bo myślę, że Pan Bóg jest dla nas wyrozumiały, że czasem człowiek nie do końca jest świadomy, prawda, jakie dary otrzymuje, a jednak otrzymuje. Dam przykład, proszę Państwa. Jeżeli ja jem marchewkę i ona mi wychodzi na zdrowie, to ja nie muszę wiedzieć, że marchewka ma wspaniałą witaminę A. Ona, nawet jeżeli ja tego nie wiem, to mi wychodzi na zdrowie. Znaczy ja ufam, że ja teraz nie szerzę jakiegoś zgorszenia, prawda? No. Znaczy, krótko mówiąc, wiary nie można zamykać jedynie w sferze naszej świadomości religijnej. Wiara ma w sobie jakieś wymiary bez porównania głębsze. Proszę Państwa, jeszcze żeby pokazać to, co najszczególniej istotne w liturgii eucharystycznej, mianowicie ja przeczytam jedno zdanie z prefacji wielkanocnej. Prefacja to jest w każdej liturgii eucharystycznej. Modlitwa eucharystyczna rozpoczyna się prefacją. Ja przeczytam z jednej z prefacji wielkanocnych. Znajduje się zdanie następujące. Chrystus przez ofiarę swojego ciała na krzyżu sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem paschalnym. To, że kapłanem, to na ogół wierzę łatwo zrozumieć, że kto odprawia Eucharystię? Kto odprawia Eucharystię? Oczywiście sam Chrystus. Tak przez swoich ustanowionych przez siebie pełnomocników, to jest, Państwo możecie w dyskusji ewentualnie dopytać, to jest zasada sukcesji apostolskiej. To, że barankiem paschalnym, też mniej więcej rozumiemy. To znaczy on jest tą pierwszą, absolutnie najważniejszą ofiarą, jaką lud Boży składa przed wiecznemu Ojcu, ale tu jest napisane, że Chrystus jest także ołtarzem. I co to znaczy, że Chrystus jest ołtarzem? I to nie jest tak, że jacyś tam księża, czy biskupi, czy nawet święci tak sobie wymyślili. Tylko Chrystus w Nowym Testamencie jest nazwany ołtarzem. Może przeczytam z Apokalipsy z Apokalipsy, to jest rozdział 6, werset 9, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I w rozdziale 8 przyszedł anioł, stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, dano mu wiele kadzideł i dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem. Co to znaczy, że Chrystus jest ołtarzem? To znaczy, że ta ofiara, ta miłość, w której Chrystus przeszedł przez swój krzyż, ma taką cudowną moc zapraszania tych wszystkich, którzy zechcą przyjąć to zaproszenie do tego, żeby siebie samych starali się czynić, starali się współofiarować Panu Bogu. Proszę Państwa, jest za 5:08, ja myślę, że w czasie dyskusji ja pewnie nie jedno powiem, bo no, siłą rzeczy to nie mogło być inaczej niż ślizganie się, ale temat jest tak wielki i tak wspaniały, że pewno Państwo mi wybaczycie, że no, byłem stosunkowo mało porządny w jego przedstawianiu. Ewentualnie może mnie też do porządku ktoś z Państwa przywoła i w sumie ufam, że nasze... A Pan będzie prowadził dyskusję? Jasne.
Dobrze, więc zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli ktoś ma, to ja podejdę z mikrofonem i
na moment zastanawiania się, to ja może zwrócę uwagę, że, bo praktycznie w ogóle pominąłem, właśnie z tych względów takich, że liczyłem na to, że dyskusja będzie, że trzeba dać sporo czasu na dyskusję, pominąłem niezwykle ważną część liturgii ofiary, czyli komunię świętą. Bo wyakcentowałem przede wszystkim ten moment, że podczas liturgii eucharystycznej realnie uobecnia się ta miłość, w której Jezus przeszedł przez swój krzyż, miłość zarówno do Ojca Przedwiecznego, jak do nas. Podkreśliłem, zwłaszcza za pomocą tych modlitw epiklektycznych, podkreśliłem ważność naszego przyłączania się do ofiary Chrystusowej i komunia święta jako przypieczętowanie naszego udziału w ofierze. W ofiarach starotestamentalnych, kiedy składano ofiary ze zwierząt, składający ofiarę otrzymywali część tego zwierzęcia ofiarowanego Bogu na znak niejako swojej wspólnoty z samym Bogiem, prawda? Bogu ofiarowaliśmy baranka, a zarazem z tego baranka my, uczestnicy tej ofiary, spożywamy jakieś cząstki. Otóż to przypieczętowanie ofiary w liturgii eucharystycznej dokonuje się poprzez komunię świętą. Przygotowanie do komunii świętej zaczyna się od modlitwy pańskiej. Modlitwa pańska, która przypomina nam, ale nie tylko żeby przypomnieć, ale także odnawia w nas naszą świadomość bycia dziećmi Bożymi. My do Boga zwracamy się Ojcze. Proszę Państwa, Nieraz w religijnych tekstach pogańskich Bóg bywa nazywany Ojcem. I oczywiście z tego należy się cieszyć, a nie mieć problem. Ale zawsze, kiedy w religijnych tekstach pogańskich, czy nawet w tekstach starotestamentalnych, Bóg jest nazywany Ojcem, to zawsze chodzi o podkreślenie, że On jest jak Ojciec, że kocha, że pomaga, że się opiekuje, że jeżeli trzeba, to przebacza. Krótko mówiąc, jest jak Ojciec, jak dobry Ojciec. Natomiast kiedy my przed Komunią Świętą do Boga wołamy Ojcze Nasz, to co jest nazywane modlitwą pańską, bo sam Pan Jezus nas jej nauczył, to już jest coś niewyobrażalnie więcej, niż stoi za tym już nie tylko przekonanie, że Bóg jest jak Ojciec. Stoi za tym już nasze rzeczywiste uczestnictwo w Bożej naturze. To uczestnictwo, które otrzymaliśmy przez chrzest, które jest odnawiane właśnie przez każdą Komunię Świętą. Co to znaczy, że Bóg jest naprawdę naszym Ojcem? Jak to by powiedzieć? Proszę Państwa, każdego z nas mamusia urodziła. I ponieważ urodziłem się z moich rodziców, a moi rodzice są czy byli ludźmi, to ja jestem człowiekiem. W tym wymiarze Bóg jest moim stwórcą. Tak, On jest jak Ojciec, ale On jest stwórcą. Natomiast w momencie chrztu dokonuje się nasze narodzenie z Boga. Ja, nie przestając być stworzeniem, otrzymuję szczególne uczestnictwo w Bożej naturze. Ja, nie przestając być stworzeniem, mam prawo przyłączyć się do Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwie, pierwotnie synem samego Boga. To dlatego Jezus narodził się z dziewicy, nie miał ludzkiego ojca, bo jego prawdziwym ojcem jest sam Bóg, stworzyciel nieba i ziemi. Prawda? I kiedy my przed Komunią Świętą do Boga wołamy Ojcze Nasz, to wołamy właśnie jako ochrzczeni. I stąd jest rzeczą nie do pomyślenia, żeby Kościół dopuścił do Komunii Świętej osobę nieochrzczoną. Oczywiście, że może się materialnie zdarzyć, że ktoś nieochrzczony, może nawet w dobrej woli Komunię Świętą przyjmie. To są tematy, którymi możemy się potem zajmować, ale nie do pomyślenia jest, żeby kogoś nieochrzczonego dopuścić do Komunii Świętej, bo on jeszcze nie narodził się z Boga. Jemu jeszcze nie wolno do Boga wołać Ojcze, chyba że no, na tej zasadzie, że Ty Boże jesteś dla nas tak jak Ojciec. I proszę patrzeć dalej. Odnowiliśmy w sobie świadomość, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że przystępujemy do Boga jako do naszego Ojca i następuje wezwanie do wzajemnego pojednania. Podajcie sobie znak pokoju jako jedna wspólnota. I dopiero w tej postawie przystępujemy do Komunii Świętej, ufając, że pogłębia się nasza jedność z Jezusem Chrystusem, który jest również naszym bratem, bo jest prawdziwym człowiekiem. Prawda? To w czasie tego mojego głównego wykładu tego nie dopilnowałem dostatecznie, żeby Państwu wyjaśnić.